Komisję Wspólną. Witam po przerwie. Poprzednio nie dało mi było uczestniczyć, ale myślę, że dzisiaj będzie lepiej. Dziękuję też koledze, że poprowadził to w marcu. I jakoś było podobno sprawniej niż ja, więc dzisiaj będzie trochę jeszcze krócej, bo jest mecz z tego, co słyszymy i widzimy. Jest nas 10, teraz już plus 1, czyli jest 11 skład. Możemy już uczestniczyć. I proszę Państwa, obrady odbywają się w sali miejskiej i są odsłuchane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy. Komunikat pierwszy. Witamy serdecznie Państwa radnych na Kwitnowej Komisji Wspólnej. Witamy Pana Burmistrza Pawła Adama z zespołem współpracowników i z urzędu, tak? Nikogo więcej chyba już nie pominąłem. Urzędu i przedstawicieli OPS-u widzę na sali, też serdecznie witam. Proszę Państwa, mamy dwa tematy dzisiaj. Pierwszy, programy zdrowotne w gminie, stopień realizacji, wykorzystanie środków budżetowych, efekty medyczne, wnioski po konkursach, oczekiwania ze strony mieszkańców, środki pokovidowe i statystyka ich wykorzystania i ich rozliczenia. Dostaliśmy z urzędu opracowanie na ten temat. Skrótowe, możemy w nim przeczytać, na jakim jesteśmy etapie, to za chwilę i co przed nami. W drugim punkcie mamy się zająć sprawozdaniem z wykonania budżetu na rok 2022. Za rok 2022, przepraszam, potem projekty uchwał i sprawy bieżące jak zwykle. Zaczniemy od programów zdrowotnych. Omówienie mamy tutaj przedstawione, wiemy gdzie jesteśmy. Mamy do zrealizowania 4 uchwały z programów zdrowotnych, które póki co jesteśmy na etapie, powiedzmy, że plus 1. To Państwo widzicie, mamy 4 uchwały podjęte, wymienione. Profilaktyka wczesnego wykrywania wad postawy, profilaktyka raka szyjki macicy, program profilaktyki wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości i następne wykrywania osteoporozy. Mamy też własny program covidowy i proszę Państwa jeszcze mamy uchwałę o programie profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom. Co do tych 4 uchwał, które nas tutaj czekamy, jesteśmy na etapie, na drugiej stronie mamy to wyjaśnienie, czyli startujemy w konkursie w okresie 3-letnim, przewidujemy realizację zadania w kwocie, to jest chyba błąd, bo jest 300 zł, powinno być 300 tysięcy. Z tego 250 stanowi kwota dofinansowania, 50 środki własne. W lutym, jak czytamy, złożono zostały dokumenty i aktualnie oczekujemy na wyniki konkursu. To jest informacja z 11 kwietnia. Czy do 20 tu coś drgnęło, panie burmistrzu, czy i kolego kierowniku, czy jeszcze nie? No to jest nadzieja, że tu nam się coś uda, bo powinniśmy jakiś tu postęp z tego zrobić. W przeciwnym razie bez dofinansowania to słabo to widzimy. Natomiast potem Państwo macie informację o ogólnopolskim programie profilaktyki Czerniaka. Tu akurat jest dobra informacja. W programie uczestniczyło wszystkie nasze szkoły podstawowe i branżówka. Odbiorcami było 470 uczniów, więc dość spora liczba i to chyba należy zapisać na plus. No i informacja o tym wykorzystaniu środków covidowych, słynne środki w wysokości 1 000 000, rozpisane w tabelce. Wszystko Państwo wiecie, bo to przechodziło przez komisję, przez sesję, czyli cały skład tego 1 000 000 na poszczególne pozycje. Na ostatniej stronie jest historia tego wykorzystania środków covidowych i tak szybciutko tylko zobaczymy, albo zwróćcie Państwo uwagę, co nam zostało, czyli w 2022 roku mamy wykorzystanie 56 tysięcy z małymi tu drobnymi. No mamy teraz rozpisany konkurs na pierwszy kwartał i drugi. Czyli w pierwszym półroczu mamy już wykorzystane za pierwszy kwartał kwotę 35 tysięcy. I jak to zbilansujemy z tym wydaniem, no to do 150 tysięcy, z tego co tutaj szybciutko liczymy, zostałoby 58 tysięcy na drugi kwartał, a z tego co już wiemy i się dowiedziałem, to mniej więcej starczy to na 73 osoby, z tego co tutaj gabinet donosi. To by znaczyło, że po wykorzystaniu w drugiego kwartale zostanie nam środków pocovidowych około 20 tysięcy do ogłoszenia kolejnego konkursu, do czego bardzo już dzisiaj zachęcam, ponieważ limit środków na drugi kwartał jest określony i nic do tego dołożyć nie możemy. W związku z tym właściwie wszystko już prawie wiadomo, więc myślę, że gdzieś w maju powinniście Państwo ogłosić konkurs numer 3. Tu się chyba nie mylę, tak jak tak kiwa głową nasz kolega, także że idziemy w tym kierunku. To dla Państwa informacji, że około 60 osób dotychczas skorzystało z tego informacji, które dzisiaj rozmawiałem z panem Rychlikiem. Nie jest tak, żeby osoby, które korzystały w roku 2022, powtarzały te zabiegi teraz, bo miałem takie świadomość, że niektórzy korzystają już podwójnie. Nie. To są kolejne osoby, kolejne 73, które są na liście i jeszcze kilka jest miejsc wolnych, więc jak Państwo macie kogoś jeszcze, to gabinet do tej listy może kogoś dopisać. Warto, bo ten przebieg generalnie pacjenci sobie to chwalą. Poza tym, że jest darmowe, to jest profesjonalne i jest na miejscu, bez dojazdów, bez wyjazdów. I pan Rychlik jest znany z tego, ma dobrą opinię, więc myślę, że można się jeszcze dopisać. Kto nie zdąży, no to tak słyszycie Państwo, że jeszcze będzie szansa w trzecim kwartale. Ale to wszystko przed nami. Czy do tej informacji Państwo radni macie pytania? Zastrzeżenia, niejasności? Nie. Wszystko wyjaśnia. Jest pani Ania, proszę. Dziękuję. My mamy jeszcze troszkę czasu na wykorzystanie.
2026.
Tak. No jeszcze mamy troszkę, więc jak się teraz nie uda, to mam nadzieję, że będziemy to pilotować i się o to dopytywać. Wypada te programy naprawdę, przynajmniej w części dużej, zrealizować. 23-25 tak naprawdę. Nie? Tak. Opinia jest dobra odnośnie wykorzystania tych środków pokovidowych, z tego co pan kolega Rychlik nasz twierdzi, to nie ma w sąsiednich gminach takiej inicjatywy jak lokalny program zdrowotny w postaci rehabilitacji pokovidowej, więc chwała za to, żeśmy to wszyscy razem podjęli, a niektórym radnym szczególne uznanie za to, że to zainicjowali. Państwo dokładnie pamiętacie, jak to szło, więc te 150 tysięcy myślę, że dostanie naprawdę godnie wykorzystane ku chwale zdrowia naszych mieszkańców. Czy coś jeszcze? Nie.
A jakie jest przeznaczenie na pozostałą kwotę? Bo coś tam jeszcze zostaje, tak?
My mamy to rozpisane. Tak, z tych 150, jak ja króciutko już tu podliczyłem, to na koniec drugiego kwartału będzie wykorzystane około 130, więc zostanie z tych 150 20 tysięcy, tak z grubsza, będzie wszystko wiadomo po rozliczeniu, prawdopodobnie wstępnym, ale gabinet ma to dość precyzyjnie określone co do ilości i środków wykorzystanych i te listy tych 10 zabiegów, o ile dobrze liczę. Więc zostanie nam jeszcze 20 tysięcy do wykorzystania. Ten, co nie zdąży, to ma szansę. Na trzeci kwartał.
Czyli to będzie przeznaczone na dalszą rehabilitację?
Na dalszą, bo
czy coś innego?
Nie, nie. Do 150 mamy rezerwację na właśnie po-covidowe. Po-covidowe. Chyba, że nie będzie chętnych, no to wtedy jeszcze mamy wolną pulę w ogóle w ramach tego miliona. Ale póki co mamy tak to rozpisane jak w tabeli, czyli 150 po-covidowe. No i ta preferencja jest. Myślę, że w maju się okaże, czy to zapotrzebowanie jest dalsze, czy nie. Na ten moment w tej dogrywce drugiej, czyli w konkursie drugim, jest więcej osób niż w pierwszym.
Jezu. Jest zainteresowanie. Pacjenci pytają i są chętni.
Dokładnie tak. Ktoś jeszcze z Państwa? Pan burmistrz? Nie, nie tym razem. W innym punkcie. Dobrze. Proszę Państwa, no to mamy krótki punkt, programy zdrowotne, wiemy gdzie jesteśmy. Gdyby ktoś, podsumujmy, program cieszy się naprawdę zainteresowaniem, jest sukcesem. Nasz lokalny, środki pokowidowe wykorzystamy i jeśli ktoś by chciał, to niech się zgłasza albo do urzędu, do pana Srobrzyńskiego, albo do OPS-u, albo też wprost do pana Macieja Rychlika. Dziękuję bardzo. To proszę Państwa drugi punkt. Duży, obszerny, bo o budżecie można mówić bez końca, zwłaszcza w sprawie wykonania budżetu, bo to już historia. Mamy duże opracowanie przed sobą. Państwo macie to na laptopach i na poczcie naszej gminnej i na początek, jak pozwolicie, to trzeba pogratulować, że wreszcie zmieniono formułę, zakupiono program z tego, co się dowiedziałem, więc myślę, że wreszcie z uznaniem, o co byśmy parokrotnie apelowali, żeby to było porównanie procentowe do roku poprzedniego, procenty wzrostu czy też spadku, także gratulacje i uznania za to, że się Państwo w końcu jako urząd się do tego zdecydowali. Jest to dużo bardziej przejrzyste, dokładne, rzetelne, w poprzek, jak to woli, wzdłuż i wszerz, wszelkie informacje, które się tam pojawiają. W odniesieniu do roku poprzedniego, natomiast jednego, czego mi brakuje, to komentarza do powodów niewykorzystania środków albo też niezrealizowania dochodów i wydatków w niektórych pozycjach, które dość mocno odbiegają od normy, gdzieś tam w granicach 10-20% zaledwie, ale do tego dojdziemy. Do tego dojdziemy, proszę Państwa. Ja myślę, że ponieważ tutaj piłkarze napierają, to pozwolicie Państwo, że ja chyba przekrojowo przejdę przez to wykonanie budżetu. To, co mi się udało wychwycić, na co ja konkretnie chciałem zwrócić uwagę. Potem Państwa poproszę o uwagi do tego, które Państwo macie, a potem oddamy głos burmistrzowi i pani zastępcy skarbnika, bo szefowej Ministerstwa Skarbu dzisiaj z nami nie ma. I cóż, opracowanie naprawdę solidne i obszerne, 171 stron, jak dobrze tu odnotowałem, plus załączniki, plus sprawozdania jednostkowe ze wszystkich, prawie wszystkich jednostek, które się na ten budżet składają. Krótko mówiąc, rok po-covidowy troszkę, prawda, bo łapie nam dwa miesiące po-covidowej rzeczywistości roku 2022. Potem przyszła wojna na Ukrainie. Zajęliśmy się zupełnie czym innym, pomocą mieszkańcom na Ukrainie, pomocą materialną, psychologiczną i mieszkaniową, jaką tam tylko. Także to wiele zdarzeń takich różnych nieprzewidywalnych, które trudno sobie było wyobrazić, ale ostatecznie dochody, proszę Państwa, ogólnie 75,5 miliona na początku roku 2022, po różnych manewrach i zmianach budżetu 84 miliony, a wykonanie 76, czyli absolutnie dobry wynik, powyżej 90%, 90,5 wykonania dochodów, to jest naprawdę dobry wynik. i to trzeba tu wyraźnie powiedzieć. Co do wydatków, z kolei 81,5 miliona na początku, a na końcu roku po zmianach budżetowych 99,4, czyli wykonanie na poziomie 91,1 miliona, a w procentach to jest prawie to samo, czyli 91,7. Czyli też bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o wydatki zbilansowane na koniec roku, bliskie planu, czyli nadążaliśmy w planie za konkretnymi wydatkami, więc nie ma się co dziwić, że zmieniamy tak często budżet, bo przynajmniej mamy to monitorowane. I teraz cóż, jadąc dalej, proszę Państwa, dochody bieżące, tak pokrótce, na co trzeba zwrócić uwagę, czyli w dochodach bieżących mamy jeszcze lepszy wynik, bo 96,5%, a w liczbach bezwzględnych wykonanie 72,5%, czyli podatek od osób prawnych, w tym podatek leśny, zawsze go tu obserwujemy, podatek od nieruchomości, podatki lokalne to 12,2 miliona, a w procentach 85 miliona, z tego sam podatek od nieruchomości to już jest 12 milionów. Co do podatku od osób fizycznych, bo to były prawne poprzednio, tu mamy mniej. Co w liczbach bezwzględnych mamy 5,6 miliona, a w procentach 91 milionów ponad. Podatek CIT to jest od osób prawnych, jeśli chodzi o podatek dochodowy, 2,3, a w PIT-ie od osób fizycznych mamy 15,5 miliona, w sumie 17,8 miliona za rok 2022 w stosunku do 2021, więcej o 0,5 miliona. To z wydatków bieżących i tak naprawdę wszystkie działy, paragrafy według tego nowego programu mamy totalnie rozpisane na drobne. Wszystkie Państwo możecie sobie już teraz policzyć, zwrócić uwagę, co się w poszczególnych rzeczach zmieniało. Co do dochodów majątkowych, na co tutaj warto zwrócić uwagę, mamy w dochodach majątkowych 3,5 miliona. No a plan zakładał 8,9. Więc jest to 40% wykonania dochodów majątkowych. W dziale rolnictwo i leśnictwo mamy 3,5 miliona w planie, wykonanie 310 tysięcy. I tu jest to moje zapytanie o przyczynę tego niskiego wykonania planu, czyli 8,8% zaledwie. Co w gospodarce mieszkaniowej z kolei mamy 1,4. W planie wykonanie 125 tysięcy, czyli podobny poziom 8,7%. To już pytanie o powody i skutki, przyczyny tak niskiego wykonania tej pozycji. Reszta to są już działy, które się zbliżają 80-90% wykonania, więc tutaj zupełnie przyzwoicie albo i dobrze i bardzo dobrze, więc nie będziemy mówić. Tam, gdzie jest dobrze, to należy pogratulować, że się udało, ale te dwa działy to mam nadzieję, że się doczekamy dzisiaj tutaj, żeby się Państwo skomentowali, co tu się stało. Co do wydatków. Ogółem mamy w wydatkach 99,4, czyli blisko 100 milionów. Tak startowaliśmy na początku roku, skończyło się w planie z wykonaniem 91,1, czyli tak jak mówiliśmy w procentach prawie 92%. W wydatkach bieżących 58 na początku, 77 milionów na końcu roku. Wykonanie prawie 72, a w procentach aż 93%, więc przyjęło się, że to wszystko co powyżej 90% to jest wynik wykonania budżetu zupełnie przyzwoity i poprawny. W wydatkach majątkowych początek 23,3, na koniec roku 22,3 miliona, a wykonanie 19,5, czyli w procentach blisko 90, dokładnie 87 miliona. Wielokrotnie pytaliśmy, jaka jest różnica między subwencjami oświatowymi na tej sali, a wydatkami. Macie Państwo w planie 27,5, wykonanie 26 milionów, na oświatę i wychowanie ogółem, czyli wykonanie 94,4, a w subwencjach, jak Państwo pamiętacie, połowa z tego, czyli krótko mówiąc, z budżetu musimy finansować jeszcze raz tyle. W Rodzigie to jest duża pozycja, 12 milionów, wykonanie prawie 100% na poziomie 98 i w komunikacji i transporcie też poważna pozycja, prawie 11 milionów, w procentach 85. W wydatkach majątkowych z kolei też jest dobry wynik i to należy z uznaniem powiedzieć, bo przecież Państwo wiecie, że inwestycje prowadzi się coraz trudniej. W tym szalonym roku wariacji cen, inflacji i poważnych perturbacji na rynku budowlanym to wydatki majątkowe 87% i według działów reszta jest bardzo dobra, natomiast dwie pozycje tu sobie wynotowałem, budzą zapytania, więc kultura i dziedzictwo narodowe 965 tysięcy, wykonanie 550, czyli w granicach 60%, a w oświacie odpowiednio 218, a wykonanie 67, w procentach też 31. To te dwie pozycje mam nadzieję, że też nam Państwo skomentujecie, bo to odbiega od normy, która w pozostałych działach tego budżetu jest zupełnie dobra albo i bardzo dobra. W wydatkach majątkowych, jak dobrze policzyłem wszystkich pozycji, mamy 72 zadania inwestycyjne na kwotę rzędu 20 milionów, z tego wykonanie 19,5. No to jest naprawdę pozycja znacząca. Jest co robić, żeby nad tym wszystkim opanować, nadążyć, znaleźć źródło finansowania, następnie zawrzeć umowy, odebrać, rozliczyć i na końcu podsumować budżet. Naprawdę jest co robić. Przypomnę, 72 pozycje w majątkach majątkowych. Solidna sprawa. Naprawdę dużo. Co do finansowania, mamy wziętych obligacji, które tu budzą emocje na tej sali nieraz, 14,2 miliona. Moim zdaniem budżet został wykonany naprawdę poprawnie, na bardzo dobrym poziomie, czasami dobrym, a w tych czterech pozycjach budzącym zaciekawienia, tudzież wątpliwości, że zjechaliśmy troszkę poniżej, albo i mocno, ale te pozycje nie są aż tak znaczące, że nie wpływają na wykonanie budżetu w całości. Przypomnę, dochody 90,5%, a w wydatkach 91,7%. Więc gratuluję panu burmistrzowi i całemu zespołowi urzędników, którzy w tym budżecie uczestniczyli, rozliczyli, przygotowali ja służbom finansowym, księgowym za pomysł, jeśli to był ich, i realizację nowego programu i ujęcie tabeloryczne i opracowanie zupełnie w nowej formule, która jest bardziej czytelna, dokładna, rzetelna, ogólna i dobrze się to czyta. Tyle z mojej strony i teraz czas na Państwa radnych. Co Państwa niepokoi, co Państwo zauważyli, może chcecie coś jeszcze uzyskać. Jest na to szansa, proszę bardzo. To może się coś jeszcze, tak, radny Korbas.
Dziękuję bardzo, to może zacznę. Też bym może prosił o te informacje, które tutaj już kolega najpierw tych parę punktów wyszczególnił, bo to też ciekawe. Ja mam takie bardziej może drobiazgowe pytania. Zaciekawiło mi w gospodarce mieszkaniowej, w wydatkach, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. O co to chodziło? No bo kwota jest no mała, bo to jest 1460 zł, więc, ale no z wszystkiej ciekawości o co tu chodziło. W ochronie zdrowia realizacji mamy 52,6%, też nie jest to jakieś no, wykonanie super duże. I też tutaj jest jakieś postępowanie sądowe, prokuratorskie, też z czystej ciekawości, no bo nie wiem dokładnie o co chodzi. W edukacji i w opiece wychowawczej mamy nagrodę o charakterze szczególnym. Też bym chciał się dowiedzieć, o co tutaj chodziło. I w paru punktach, między innymi w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w dziale kultura fizyczna, są takie punkty jak wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, bądź też wynagrodzenia bezosobowe. Rozumiem, że to głównie chodzi o umowy o dzieło, bądź też zlecenia, tak?
Zlecenia i dzieło, to jest w kulturze fizycznej.
W kulturze fizycznej? OSFiR-ze, ale to Państwu tak powiem w woli wyjaśnienia też, jeżeli chodzi o w ogóle pracowników gospodarczych w urzędzie. Niektórzy są na umowę o pracę, a z uwagi na to, że no nie chcę tutaj kategoryzować i w żaden sposób skazywać pracowników, ale niektórzy mają takie najzwyczajniej problemy takie trochę społeczne i póki co jak ktoś podejmuje się pracy, najpierw proponujemy formę umowy zlecenia, dlatego żeby sprawdzić w takim minimalnym okresie miesiąca, dwóch, trzech, czy ktoś się tam sprawuje i no wiecie Państwo, że na umowę zlecenie jest łatwiej później podziękować i takie czynności no podejmujemy, jest trochę rotacji w tym względzie, ale no kto przejdzie, że tak powiem, ten proces pomyślnie, to rzeczywiście proponujemy umowę o pracę i też jest zupełnie inna perspektywa rozwoju dla poszczególnych osób, więc no i taka kwestia.
Dobrze, kolega radny jeszcze? Kolega radny jeszcze coś? Tak? To te kilka pozycji wzbudziło zaciekawienie. Ja się nie odnosiłem do tak zwanych blotek i takich małych pozycji, bo można by oczywiście ileś tam pytań zadawać. No ale jak radny takie postawił, to myślę, że w międzyczasie tam zostanie przygotowana odpowiedź. Co, drodzy Państwo, jeszcze? Gwoli kodeksu pracy, jak już mówimy o zleceniach i różnych takich, to 26 kwietnia wchodzi nowela kodeksu pracy kolejna. Jak poczytałem, jakie to będą zmiany w stosunku do umów na czas określony, to naprawdę ktoś miał niezłą wyobraźnię, żeby to tak skomplikować. Sposób wypowiedzenia w zależności od miesiąca, albo dwóch, albo trzech, ja po prostu nie wiem. Ktoś się pobawił tymi umowami totalnie. Więc tym bardziej będą ludzie uciekać w umowy zlecenia, bo nikt nie będzie ryzykował uzasadnień do wypowiedzeń umów na czas określony. No jakieś szaleństwo zupełne, moim zdaniem. Ale to jest taka dygresja. Proszę Państwa, no na pewno na budżecie można by dużo mówić. Jak już Państwo nie bardzo chcecie, no to ja to muszę powiedzieć. No jest absolutnie dużym sukcesem roku 2022 komunikacja miejska w Buku. No zobaczcie Państwo, co się dzieje. No, zwróćcie uwagę, co tym jeździ, ile jest osób wsiadających, ile jest kursów. Jak ktoś stoi na Dworcowej i tak popatrzy, to naprawdę to co rusz jedzie nasze auto albo bus, jak to woli, z komunikacji miejskiej nasze wspólne, tak? Czyli powiatowo-związkowe, ale naprawdę to jest dobry strzał. Kosztuje to nas troszkę. Mieszkańcy mają bezpłatnie, fajnie, my na to się składamy, wszystkie gminy po drodze i powiat, ale kolejne gminy, skoro widzą, że to jest sukces, no to kolejne dają akces, między innymi Nowy Tomyśl, bo Olsztyn się jeszcze łamie, ale naprawdę 6 gmin chyba z tego, co ostatnio doczytałem, do związku przystępuje, czyli powiat odtrąbił sukces, no to my tym śladem musimy przecież robić podobnie, więc wypada o tym mówić. Mamy po tym sukcesie kolei metropolitalnej kolejny drugi, no i Związek Powiatowo-Gminny chyba z takimi sukcesami przewodzi w kraju i dobrze, że te połączenia komunikacyjne tam, gdzie te wyłączenia groziły, no jednak są odtwarzane i część mieszkańców, która nie miała możliwości nigdzie się poruszać, w tej chwili absolutnie dojedzie do siedziby gmin i do innych miejscowości, nie tylko u nas, ale na terenie związku, więc jest absolutny sukces roku 2022 moim zdaniem. Patrząc na komunikację i na frekwencję, która jest coraz większa, sprzęgnięta zupełnie dobrze z rozkładem kolejowym, uważam, że naprawdę możemy się tym chwalić. Co Państwo jeszcze zauważyli? Nie. No to oddajmy głos Panu Burmistrzowi. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu.
Szanowni Państwo Radni, Panie Przewodniczący, tutaj Pani Ania za moment odpowie na te kwestie poruszone przez Pana Przewodniczącego i przez Pana Radnego. Pan Przewodniczący dziękował między innymi też tutaj pracownikom urzędu. Ja chciałbym Państwu przede wszystkim podziękować za cierpliwość i zrozumienie. No nie ukrywam, że prawie na każdej sesji, chyba na każdej nawet, zmiany budżetu powodują to, że jest tych kwestii do ujęcia i zrozumienia każdorazowo coraz i więcej. Powoduje to też czasami sporo w dyskusji wątpliwości, ale mimo wszystko bardzo Państwu dziękuję za to zrozumienie, za przychylność na realizowanie i rozwiązywanie problemów i potrzeb mieszkańców. No tylko chcę wspomnieć, nie będę tutaj literalnie Państwu teraz przedstawiał listy zadań chociażby zrealizowanych, jeżeli chodzi o inwestycje. Jest tego rzeczywiście sporo. Chcę zwrócić tylko uwagę, że realizujemy, jeszcze nie weryfikowałem tego w jakim procencie, ale na pewno 85-90% wszystkich inwestycji posiada swój wkład własny z dofinansowań zewnętrznych. No oprócz tych dokumentacji, których w zeszłym roku było rzeczywiście sporo pozycji, przygotowujemy się z dokumentacjami po to, aby być gotowym do tego, żeby aplikować kolejne środki. Wiele inwestycji, chciałbym, żebyście Państwo też zwrócili uwagę, że zawsze te potrzeby są tak dzielone wedle potrzeb w poszczególnych sołectwach, uwzględniając podstawowe kryterium, że staram się składać wnioski po to, w takiej kolejności, na jaką jesteśmy w stanie zmaksymalizować to otrzymanie dofinansowania. I to jest zawsze ten priorytet, argument taki przemawiający, taki bezwzględny, najbardziej z obiektywnych argumentów, dlaczego dana inwestycja musi być zrealizowana. Państwo widzicie, jaka sytuacja ogólnokrajowa, ogólnoeuropejska, globalna. Wiecie Państwo też, że rządzący już jest jakby narracja też i przedwyborcza. Trudno spodziewać się tego, co będzie po wyborach. Zazwyczaj jestem optymistą. W tym względzie obawiam się, że dobrze już było, może być coraz gorzej. Dlatego też podejmowaliśmy taki wysiłek w przygotowywaniu tych wszystkich wniosków aplikacyjnych, bo uważam, że w perspektywie 3-5 lat nie będzie w zanadrzu źródeł finansowania inwestycji. Też być może właśnie to w dużej mierze to tempo inwestycyjne jest tym spowodowane, żeby jeszcze dać szansę na zrealizowanie tych inwestycji i tych potrzeb, które no, dotychczas nie były realizowane. A duży zakres tych przedsięwzięć, drodzy Państwo, dotyczy między innymi budowy sieci kanalizacji sanitarnych, budowy nawierzchni, budowy dróg, modernizacji, więc są to cały czas potrzeby bytowe, podstawowe i tutaj przykładem jest chociażby chęć zrealizowania takiej inwestycji jak Pamtrak w Nieprzuszewie, która nie powiodła się z uwagi na to, że po przetargu koszty były zbyt duże. Póki co odstąpiliśmy od takiego zamierzenia, bo jest to cały czas potrzeba bardziej rekreacyjna niż bytowa i też to nie jest tak, że wszystko też na siłę trzeba realizować, czasami trzeba zrobić ten krok do tyłu. No, więc tak ogólnie, jeżeli mogę podsumować, pan przewodniczący tu przedstawił główne kwoty, główne procenty, wskaźniki, więc nie będę tego tu w tym momencie powtarzał, jeszcze będzie na pewno okazja, że przedstawiając ogólnie sprawozdanie do tych kwestii się na pewno odniosę. Jeszcze raz Państwu bardzo, bardzo dziękuję i również dziękuję moim współpracownikom. A do tych kwestii tutaj pozwolę sobie, żeby pani Ania mogła jeszcze dopowiedzieć, tak żeby tutaj nie mieli Państwo żadnych jeszcze wątpliwości.
To poprosimy teraz panią zastępcę skarbnej, pani Anna Lewińska. To proszę na początek troszkę o tym programie, jak to zostało zrealizowane, może pamiętamy, ile on kosztował i,
nie,
na co pozwala.
Nie płaciliśmy za to, firma ma się do nas odezwać i wtedy będziemy realizować. To był testowany, na testowanym programie robiliśmy.
No to super, to mamy póki co czas start, więc tym bardziej gratisowo i zobaczymy, natomiast sposób przedstawienia wydaje mi się, że naprawdę godne uwagi i pochwały, bo również grafika to już zostaje, jakby ten system obrazkowy przemawia jeszcze bardziej. Także pani Anno, te kwestie, które ja tutaj rzuciłem co do tych dwóch pozycji, tak, to zacznę dochodowych, wydatkowych i kolega Korbas na to zwróci uwagę. Bardzo proszę.
Pozycje dochodowe tutaj w dziale rolnictwo i łowiectwo. Jest to niewykonanie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Były to pieniądze zabezpieczone na kanalizację, budowę kanalizacji ulica Zakładowa, Wielka Wieś, ulica Smugi, drugi etap. I te pieniążki nie wpłynęły, dlatego jest niższe wykonanie.
Szanowni Państwo, również była pozycja, bo nie wpłynęły do środki z punktu przesiadkowego. Mówię o ubiegłym roku. W bieżącym roku już te środki wpłynęły, więc to wykonanie jest, ale do ostatniego momentu czekaliśmy do końca grudnia, żeby te środki wpłynęły. Z perturbacjami, z nieustannymi też uzupełnieniami, żeby było trochę śmiesznie, to w ustawodawstwie jest zaokrąglenie chyba do złotówki w tych bilansach księgowych, a ważyły się kwestie nawet groszowe, dwugroszowe i czasami była taka sytuacja, że no nie dało się tych protokołów zatwierdzić w tym systemie rozliczającym. Trzeba było tutaj nieustannie prowadzić rozmowy i wskazywane gdzieś tam, gdzie tkwi ten problem. No powiem Państwu, że dosyć problematyczna kwestia i dzisiaj z pełną odpowiedzialnością i w ogóle na podstawie innych inwestycji mogę Państwu powiedzieć, że nie sztuką jest pozyskać dofinansowanie, nie sztuką jest zrealizować inwestycje, sztuką jest rozliczyć.
To wróćmy jeszcze, Panie Aniu, do tej gospodarki mieszkaniowej, bo tam w sprzedaży gruntów odnotowano 122 tysiące i to się składa na 125, a w planie mieliśmy 1 400 000, wykonanie 8,7. I tu nam brakuje przyczyn, gdzie jest ta różnica i gdzie to tkwi.
Dotyczy to zaplanowanej sprzedaży działek, które też nie zostały wykonane.
No niestety.
Z uwagi na?
Brak nabywców.
Drodzy Państwo, nabywcy cały czas, jeżeli chodzi o główną działkę, którą staramy się sprzedać, jest ona usytuowana w obrębie Bóg, przy torach kolejowych, areał ponad hektar, to jest hektar i 1000 m2. No niestety sytuacja, jaka jest obecnie, no, powoduje, że mimo starań, nieustannego ogłaszania tego postępowania przetargowego na zbycie tej nieruchomości, no nie udaje się żadnego oferenta poszukać, mimo pewnych tam zapytań i gdzieś poszukiwań przez inwestorów, ale zazwyczaj szukają działki powyżej hektara, zdecydowanie około 2 do 3 hektarów. Tak jest tutaj to optimum, więc no, ale będziemy do skutku tą działkę próbować sprzedać, bo ona jest przeznaczona jako pod aktywizację gospodarczą. No mam nadzieję, że znajdzie się nabywca. Jeżeli Państwo jesteście skłonni również tą informację rozpropagować, no bo gmina żadnego swojego przedsięwzięcia nie zrealizuje w tej lokalizacji, to jest za tym firmą Arvimont, więc proszę rozpropagować i poszukiwać też oferenta, inwestora. Każdy inwestor mile widziany.
Tak, Panie Aniu, to jeszcze te wydatki majątkowe, jeśli chodzi o ten niższy procent, czyli kultura i dziedzictwo 57 i oświata 31. Te dwie pozycje i kolega radny zgłaszał te kilka kwestii drobnych, mniejszych, może tak.
Odnośnie kultury, tak. Wydatki majątkowe, tutaj nie była realizowana budowa biblioteki publicznej w Buku. I to jest ta kwota 377 tysięcy. I jeszcze wydatki oświata. Tutaj jest rozbudowa z przebudową zespołu budynków w Niepruszewie, dokumentacja. Jest to zadanie przeniesione na ten rok.
Nie została w terminie wykonana dokumentacja i na uzgodnienia. W chwili obecnej, drodzy Państwo, mamy już pozwolenie, nie pamiętam, czy tylko prawomocne, ale jest pozwolenie na budowę, na rozbudowę tego obiektu, więc mam nadzieję, że jeśli pojawi bardzo atrakcyjne dofinansowanie w zakresie oświaty, to będziemy chcieli przystąpić do rozbudowy już nie zespołu, ale szkoły podstawowej w Niepruszewie. Najważniejsze jest posiadanie tej dokumentacji i mam nadzieję, że prędzej czy później takie programy zostaną zaproponowane samorządom i będziemy chcieli przystąpić do rozwoju placówki oświatowej w Niepruszewie.
Dobrze. Jeszcze pytanie miał radny Korbas odnośnie tych postępowań sądowych, prokuratorskich. Można przypomnieć, pan radny?
I ochronie zdrowia, tam mamy wykorzystanie, realizację 53% niecałe też. Chciałem wiedzieć akurat, dlaczego akurat taki procent.
Odnośnie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, to jest po prostu nazwa paragrafu i to dotyczy windykacji zaległości opłaty. A w pozycji, której tam jeszcze pan... Ochrona zdrowia, no to środki z komisji alkoholowej. Nie było realizacji. I te środki przechodzą na ten rok. Czy jeszcze jakieś tam pytania odnośnie wydatków?
Dobrze, czy państwo radni jeszcze? Nie. Pan burmistrz, jakieś słowo na koniec? Będzie lepiej, dobrze, czy równo? Bo ten punkt przesiadkowy, burmistrz, jest, panie burmistrzu, zakończone rozliczenie, czy jeszcze nas coś czeka? To ile wpłynęło za ten punkt?
3 300 000, jak dobrze pamiętam. To już była ostatnia końcowa płatność, także mamy to rozliczone, odhaczone. Więc pieniądze zasiliły w pierwszym kwartale tego roku nasz budżet i całe szczęście. Mieliśmy, drodzy państwo, otrzymać te środki, tak liczyliśmy, że w październiku, w listopadzie zeszłego roku, ale drodzy państwo, no polityka też kadrowa, niestety wiem, że jedna pracownica z Urzędu Marszałkowskiego wróciła po okresie macierzyńskim, dostała dokumenty do ręki, do rozliczenia. No fakt jest taki, że to zostało z opóźnieniem rozliczone. Nie chcę wskazywać winnych. Zupełnie inne podejście pracownicy, która wróciła do rozliczania tego naszego zadania od strony Urzędu Marszałkowskiego i dlatego można było ruszyć z kopyta i ta sprawa zakończyła się finalnie już pozytywnie. Ale z tego co wiem, to wiele samorządów ma te same problemy. I kwestia tutaj chociażby właśnie rozliczenia tych środków z PROW-u. Również teraz pracujemy intensywnie, żeby to wszystko rozliczyć, bo trzeba też i no, pewne wyjaśnienia też dokonywać. Więc no, są analizowane kosztorysy. No, drodzy państwo, to jest bardzo czasochłonna procedura. Cała dokumentacja jest teraz sprawdzana w Urzędzie Marszałkowskim, ale jestem pozytywnie nastawiony. Mamy nadzieję, że w tym roku budżetowym no koniecznie musimy to rozliczyć, bo to już jest niewyobrażalne. Chcielibyśmy, żeby to nastąpiło w przeciągu 2-3 miesięcy.
Dobrze, dziękuję. I na koniec informacja. Kolejna komisja jest wyjazdowa, proszę państwa, w maju, więc nawiązania do wykonania budżetu już nie chcę męczyć i dręczyć i wracać. Będzie w Mazurach, tak, ale trochę bliżej w MGOK-u. Jest wyjazdowa, czyli na terenie parku, już chyba myślę przyroda ruszy na całego w otoczeniu zieleni, placu, zabaw, ptaków, Darku, myślę, że nie tych, co robią coś na dół, tylko ładnie śpiewają. I w nawiązaniu do wykonania budżetu, bo o tym nie mówimy, koledzy radni tutaj wiem, że męczą temat schodów i MGOK-u i ja już nie chcę się przyłączać do tego chóru, ale nie wyobrażam sobie, że ten obieg nie zostanie zakończony i jak prośba do pana burmistrza i do wszystkich służb, które mają to na oku, że na komisji nie będziemy już mówić, czego nie ma, a co się udało. I tego życzę, bo w przeciwnym razie to będziemy strasznie narzekać. Mi osobiście się nie podoba to, co tam stoi, czyli taka wieża wartownicza. Już nie chcę się pastwić nad tym. Wiele rzeczy jeszcze tam nie gra i myślę, że do komisji mamy czas. I tak powinniśmy się umówić, nie narzekać, już nie oceniać, dać czas, ale naprawdę do komisji powinno to być wszystko zakończone, łącznie z tą trawą, której jeszcze nie ma, ale to chyba przez te deszcze, myślę, że na placu zabaw tego nie ma. Pojawiło się nowe oświetlenie, wszystko, park pięknieje, jest super plac zabaw, będzie otwarty z tego, co słyszę, na 1 maja, tym bardziej komisja majowa dobrze zaplanowana. Razem z panem Pawłem przewidzieliśmy, że to będzie szumne otwarcie albo prawie szumne, a my zaraz potem. Więc pogratulować to, co się udało, ale myślę, że ten obiekt no, musi naprawdę być zakończony i stwarzać możliwości wypoczynku dla wszystkich, No bo tu w tej części pierwszej ptaków nie ma, tylko w tej drugiej, więc tym bardziej, panie Darku, nie? Dobrze. Proszę państwa, propozycja, żebyście zamknęli punkt drugi. Możemy, tak? To zamykamy o mojej budżetu. Szybko nam to poszło. Dziękuję bardzo. I mamy projekty uchwał. Kto z państwa przedstawi? Pani sekretarz, burmistrz, kto? Czy ja mam to zacząć? Zasłużenie na początek, tak? Bardzo proszę. Tak to mamy w programie przynajmniej komisji na laptop, na tabletach.
Szanowni państwo, proponuję państwu 6 uchwał tożsamych, ale dotyczących zupełnie innych osób. Uchwały Rady Miasta i Gminy, projekty tych uchwał w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta i gminy Bóg. W pierwszym przypadku, przepraszam, nie mam ułożone w kolejności, ale pozwolę sobie takiej kolejności, jakiej mam. Panu Marianowi Górczakowi. Drodzy państwo, to jest pierwsza z kandydatur. Uzasadnienie szczegółowe zostało również przedstawione. Kolejna kandydatura dotyczy pana doktora Zbigniewa Filipiaka. Kolejna kandydatura dotyczy również pana Tadeusza Raburskiego, pana Jerzego Mrówki, pani Ireny Kamyszek oraz wicestarosty pana Tomasza Łubińskiego. Szanowni państwo, w ubiegłym roku zostały na podstawie uchwał Rady Miasta i Gminy docenione 3 osoby. W tym roku proponuję państwu o uhonorowanie i nadanie takich tytułów 6 osobom. W tym wypadku dotyczy to 3 druhów strażaków i również osób, które są bardzo znane i zasłużyły sobie i, że tak powiem, działają na rzecz naszego środowiska i społeczeństwa. Nie chciałbym się teraz w tym momencie może skupiać na poszczególnych argumentacjach, uzasadnieniach, o dokonaniach tych osób. Z pewnością, jak państwo wczytacie się, to każda z kandydatur jest właściwie w sposób uzasadniona. Oczywiście przedstawię to i państwu będę, jeżeli dopuścicie tego typu projekty uchwał na sesję, będę dalej państwu nadal rekomendował przyjęcie tych kandydatur. Celem jest, abyśmy mogli te osoby odpowiednio uhonorować podczas obchodów 3 maja, tak jak miało również to miejsce w ubiegłym roku. Cóż mogę więcej powiedzieć? Wśród tych osób również są byli radni miasta i gminy, samorządowcy, osoby, które na co dzień działały, działają na rzecz środowiska strażackiego, a więc i na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Również wśród tych osób jest osoba, która zasłużyła się jako były też pedagog, ale również bardzo w środowisku krajoznawczo-turystycznym. Więc zachęcam państwa do szczegółowego zapoznania się, no i bardzo bym prosił o to zrozumienie i przychylność. A już przy tej okazji mówiąc, zapraszam państwa na obchody 3 maja, abyśmy mogli tej czynności uhonorowania tak naprawdę dokonać jej wspólnie. Także jeżeli chodzi o te 6 uchwał, bardzo państwa proszę o przychylność i przyjęcie tych, przynajmniej pozytywne zaopiniowanie, a na sesji przyjęcie tych uchwał.
Czy państwo radni macie uwagi do osób, do propozycji, do treści uchwał, do uzasadnień? Moim zdaniem jak najbardziej te propozycje są trafione, uznane, osoby są znane. Jedne troszkę mniej, inne bardziej, no ale myślę, że te propozycje zupełnie powinniśmy chyba to uhonorować, bo jak państwo widzieliście ostatnio, jedna osoba nam z grona zasłużonych ubyła, w sensie żywych, i potem jest tak, że czasami nie możemy zdążyć, nigdy nie wiadomo. W każdym razie uważam, że nie ma co czekać, to są też niektóre osoby już w wieku trochę wcześniej urodzone, więc tym bardziej. Kto z Państwa radnych? Pan Andrzej Jankowski, wiceprzewodniczący, proszę.
Dziękuję bardzo. Ja też nie mam uwag odnośnie zaproponowanych osób. Moja prośba dotyczy tylko uzasadnień. Nie zapomniałem tableta w pośpiechu, ale tyle co pamiętam, to na przykład pan Tomasz Ubiński, uzasadnienie, tam jest więcej napisane, co nie wiem, sklejone z działalności w powiecie niż z tych rzeczy, które tutaj przez lata w WUK-u zrobił. I też mam drugie takie, może nie zastrzeżenie, ale doktor Filipiak, ja nie pamiętam, ale ja nie jestem tutaj najstarszy, ale tam jest coś, że w kabarecie tęcza był. Ja nie wiem, czy to tak jest, czy coś takiego było w tym uzasadnieniu. Jest tak napisane. Jeżeli to jest prawdą, to tak, ale gdyby to tak nie było, no to może to lepiej to wykreślić. Ale prośba jest taka, żeby trochę bardziej na przyszłość nad tymi uzasadnieniami popracować. Dziękuję.
Szanowni Państwo, z uwagi na to, że jest to również 6 kandydatur i podczas uroczystości każda z sylwetek, z osób będzie to uzasadnienie i projekt, ta uchwała będzie odczytywana. Staraliśmy się tak precyzować uzasadnienie, aby były poruszone najważniejsze z kwestii. I też Państwa jakby tutaj uspokajam, tutaj te treści były konsultowane z najbliższymi tych osób, tak żeby nie popełnić żadnego faux pas. Więc Panie Andrzeju, tutaj jest to wszystko, mogę tak powiedzieć, autoryzowane na tyle, żeby no, nie powodować jakiegoś później wzburzenia, bo drodzy Państwo, no, jakiekolwiek formy wnioskowania, uhonorowania osób, czy to ostatnio miało miejsce w przypadku pana Karola Hołoda, laureata nagrody, trzeciej nagrody powiatu poznańskiego, no, każde uzasadnienie jest w kwestiach osobowych delikatną materią, żeby nie popełnić błędu, więc staraliśmy się tak uwzględniać te kwestie, które i nie wchodzić zbytnio w materię tak szczegółowo, żeby to też było przyswajalne dla opinii publicznej, ale jak najbardziej mamy na uwadze całokształt tej działalności i wiele z różnych aspektów i może co nie wybrzmi w tym uzasadnieniu, każdy na pewno z mieszkańców znających te osoby, są osoby bardzo znane i bliskie, dopowie sobie na pewno jeszcze wiele innych zasług wśród tych osób, więc literalne wymienianie, nigdy tego katalogu nie zamkniemy. Nigdy nie zamkniemy tego katalogu i chcieliśmy skupić się na bardzo takich kwestiach takich fundamentalnych.
Znaczy, ja się zgodzę, tylko jak czytam tutaj o Tomaszu Ubińskim, tak, to właściwie 3/4 tego tekstu jest o tym, co on robił w powiecie, tak, a nie, ja wiem, że my jesteśmy w gmina jest w powiecie poznańskim, ale że otworzył ośrodek dla niewidzących i niewidomych w Owińskach, że dostał jakąś nagrodę, tam 7 cudów Unii Europejskiej, znaczy powiat otrzymał, a nie on, tak, że Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu jako budowa roku, no o to mi tylko, tak, że Tomek Ubiński, myślę, że gdyby się tak popytać Bukowian, to znalazłoby się dużo rzeczy związanych z Bukiem, a niekoniecznie z tym, że no, jestem wicestarostą poznańskim i powiat poznański jakieś rzeczy robi. To tylko o to mi chodzi, żeby już tutaj nie zmieniajmy, tak, ale w przyszłości to może tak bardziej się nad uzasadnieniem pochylić. Tak, o to mi chodzi. Już wiadomo, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego wymienić, ale no, tu mam taki niesmak.
Rzeczywiście, jeszcze tylko powiem jedno słowo tutaj w uzupełnieniu. Rzeczywiście duża ilość informacji i zasług pana wicestarosty, która oczywiście jest potwierdzeniem, że on rzeczywiście śmiało może być potraktowane jako zasłużony dla naszej gminy, ale rzeczywiście można by było uzupełnić jeszcze informacjami o tym wszystkim, co dla naszej gminy zrobił, a przez wiele lat też był samorządowcem i tutaj można było to troszeczkę poszerzyć. Ale mam nadzieję, że za tydzień wszystkie kandydatury potraktujemy pozytywnie i będziemy się mogli spotkać i im wręczyć te zasłużone moim zdaniem tytuły i pogratulować. I mam nadzieję, że będziemy mieli poczet sztandarowy na 3 maja i proszę o zgłaszanie się do mnie.
I tym optymistycznym akcentem przeszliśmy do frekwencji na poczcie. Już niesiemy sztandar. Panie burmistrzu, to w związku z tym, bo pan jest inicjatorem i autorem, tak się domyślamy, albo współautorem uzasadnień, pytanie. Czy te uzasadnienia wszystkie zostały skonsultowane z tymi nominowanymi i im to odpowiada? Czy zostaną zaskoczeni w czasie czytania, bo jak czytam program, to wszystko zostanie odczytane, żeby to nie było tak, że się zdziwią pod tytułem ciekawe. Jak to jest?
Państwo, dyplomacja na bardzo wysokim poziomie, ale jest to autoryzowane w taki sposób, żeby nie wzbudzało żadnych wątpliwości i jakichś rozterek podczas odczytu, bo nagradzając, honorując, trzeba się kierować też, mieć to na uwadze, aby nie skrzywdzić i nie popełnić jakiejś gafy, więc chcieliśmy, aby to było jak najbardziej spójne. No, trudno w przypadku pana wicestarosty wymieniać poszczególnych inwestycji, bo wiemy, że za poszczególnymi inwestycjami stoją tak naprawdę całe samorządy. Byliśmy tutaj bardziej skłonni w przypadku wicestarosty uwzględnić te przedsięwzięcia, za które był w pełni i w 100% odpowiedzialny na obecnym stanowisku, a pełniąc wówczas i wcześniej funkcję i sekretarza, i wiceburmistrza. No, drodzy Państwo, no, trzeba patrzeć też na wszelkie dokonania jako całokształt samorządu, bo trudno teraz, drodzy Państwo, cofać się 20 lat do tyłu i mówić, kto jest ojcem danego przedsięwzięcia, tak? To jest bardzo, bardzo trudna i ciężka materia, więc pewne zaznaczenie, zaakcentowanie, ale bez, tu nie było żadną istotą i intencją umniejszanie czyjejś zasług i roli. To tyle mogę powiedzieć, a w przypadku mogę powiedzieć Państwu, że wicestarosty, mogę powiedzieć, że to jest w 100% autoryzowane, bo też no nie ukrywam, że wprost i bezpośrednio po przyjacielsku poprosiłem, żeby zostało to przez pana wicestarostę zaopiniowane.
Dobrze, myślę Andrzeju, że ta pierwsza część jest absolutnie obuku, może faktycznie skrócona, ale ta druga to bardziej się odnosi do jego osiągnięć no, dzisiaj powiatowych, ale przecież honorujemy go jako tak naprawdę prawie mieszkańca nadal Buku, a wszyscy go z tego pamiętają, że przecież tu się urodził, tu jest jego rodzina i ja bym tutaj może już nie dotykał tego, no bo można by przecież napisać, że był na otwarciu ronda ostatnio na Grodziskie i współfinansował i starał się i tak dalej, ale myślę, że to nie o to chodzi, byśmy tu zabrnęli. Czyli ja to czytam jako jego osiągnięcia powiatowe, no bo tym się zajmuje od 20 lat i tu też go za to honorujemy, że jednak był mieszkańcem gminy i my to dostrzegamy i nie zapomnieliśmy, żeby go uhonorować, bo jeszcze trochę, no to tam za 10 lat to było trudno w ogóle do tego wracać. Nie? Więc ja bym tu cię namawiał, żeby skoro to jest autoryzowane i jemu to odpowiada, no to właściwie cóż dalej, nie? To co, proszę Państwa, uwagi były, przyjęliśmy, wyjaśniliśmy, autoryzacja jest, czyli to 6 osób nominowanych. Rozumiem, panie burmistrzu, że uwag nie ma, czyli proszę państwa, przez aklamację ogłaszamy, że pozytywnie opiniujemy te kandydatury. Tak? Możemy tak przyjąć? Nie słyszymy sprzeciwu. To poprosimy o kolejne projekty uchwał.
Kolejnym projektem uchwał jest uchwała Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Buk. Chodzi o teren, który Państwo możecie zerknąć na tym załączniku graficznym. Chodzi o działkę zlokalizowaną przy drodze wojewódzkiej i u zbiegu drogi wojewódzkiej z drogą ulicą Folwarczną. Podyktowane jest też to wnioskiem właściciela tych gruntów, który ma w zanadrzu inwestora, którego chce tutaj sprowadzić. I też niezbędny w tym celu jest zmiana tego studium w celu przekształcenia gruntu na aktywizację gospodarczą. Mam na uwadze też, drodzy Państwo, i proponując Państwu tą zmianę, mamy tutaj świadomość, że również wcześniej wywołana zmiana studium, jeżeli chodzi o przebieg północnej obwodnicy Buku, jakby wchodzi tutaj w ulicę Folwarczną, ale procedując te dwie zmiany studium, mamy na uwadze, aby nie zaszło tutaj w przyszłości żadnej kolizji, więc zostanie to wszystko też ujednolicone i na tyle przygotowane, żeby tą całą arterię sprawnie przeprowadzić i żeby uchwalając jedną zmianę studium, nie ograniczyć tej kolejnej zmiany. Kolejny ważny argument, dlaczego to czynimy. Planiści, drodzy Państwo, dziś stoją w przededniu zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym. Nie wiemy tak naprawdę, jak to będzie w przyszłości. Ustawodawca zapowiada zmiany dalekosiężne. Trudno, żebym Państwu teraz mówił o szczegółach, ale wiadomym jest, że prawdopodobnie te zmiany, które zostaną wszczęte i przygotowywane przed wejściem tych zmian przepisów o planowaniu przestrzennym, będą dalej uwzględnione i honorowane, więc chcemy jakby zwiększyć kolejną przestrzeń aktywizacji gospodarczej na terenie gminy. Chcemy pozyskać skutecznie inwestora i temu właśnie ma służyć ta zmiana studium wycinkowo i Państwu chcemy ją przedstawić. No mamy już doświadczenie i niedługo będziemy Państwu jedną ze zmian, którą w ubiegłym roku, czy jeszcze w 2021 Państwu proponowaliśmy. Chodzi o ten teren pod Panatoni. Mam nadzieję, że w czerwcu, w lipcu będziemy mogli przystąpić do zmiany. No i staramy się nie realizować tego całym obrębem, żeby nie sparaliżować całej procedury, długotrwałej procedury, tylko żeby zrobić to, na czym najbardziej w danym momencie zależy, żeby skutecznie móc przekształcić grunty i pozyskać inwestora. Jest to grunt prywatny, ale żeby mieć, drodzy Państwo, kontrolę nad tym, żeby nie sprowadzić dziwne przedsięwzięcie na teren naszej gminy, najważniejszą jakby formą zabezpieczenia interesu naszej gminy jest uchwalenie i przystąpienie do zmiany studium, a w ślad za tym również Państwu będę proponował później zmianę, wywołanie miejscowego planu i też również przygotowywanie miejscowego planu pod to przedsięwzięcie.
Czy Państwo radni macie do tego pytania, wątpliwości, tudzież własne pomysły? To musimy się umówić tak, Panie Burmistrzu, bo trochę nas Pan tu czaruje. A ja jako niewierny Tomasz przez te ostatnie tygodnie miałem trochę więcej czasu. I powiem tak. Jakby Pan Burmistrz z zespołem nas przekonał, że to co powiedział to wszystko się zgadza i do sesji podesłał nam dodatkową mapę z przebiegiem północnej obwodnicy, bo tu nie każdy sobie potrafi wyobrazić, gdzie ona tutaj dokładnie przebiega, skoro już w zasadzie żeśmy określili ten pas. Jak Państwo nałożycie tamtą projekt uchwały na tą mapkę, to nie do końca możemy być pewni, że tu kolizji nie będzie. To się tak umówmy, a jeżeli się okaże, że Pan Burmistrz tam zaczarował za mocno, no to ja Państwa będę namawiał, żeby ta uchwała na sesję nie weszła. Proponuję, żebyśmy tak się umówili, dlatego że nie mamy, proszę Państwa, przesądzonego przebiegu przecież nawet próby zachodniej obwodnicy Buku, co domknęłoby tak zwany ring okołobukowski. Jeżeli się okaże, że to, co tutaj jest napisane, a wyraźnie koledzy piszą, jakby to nie napisali, to bym się tu nie czepiał, ale wyraźnie napisali, że to ma być przeznaczenie AG. Jeśli to AG będzie kolizydowało ewentualnie z wejściem z obwodnicy na tą działkę, no to ja tu widzę poważną przeszkodę, więc musimy się umówić że to, co burmistrz powiedział, to zostanie na grafice przedstawione i tej kolizji tu nie będzie. Przypomnę, że naprawdę sprawa jest poważna, bo jak nie zaprojektujemy teraz albo nie zarezerwujemy terenu pod obwodnicę północną i zachodnią, no to w warunkach zabudowy za chwilę się pojawią tam budynki takie, siakie, inne, fermy fotowoltaiczne i jeszcze nie wiadomo co i za chwilę się zamkniemy w postaci w zasadzie tej obwodnicy poprowadzić nie można. Więc moim zdaniem ułatwiając kolegom z urbanistyki naszej budowlanej, powinniśmy te korytarze zabezpieczyć, bo oni potem nie mają argumentów, żeby odmówić warunku zabudowy i się po prostu robi drugie nieproszewo. Jak Państwo wiecie, tam już jest za chwilę i w Kalwach, tak, za chwilę nie będzie gdzie tego poprowadzić, więc całe szczęście, żeśmy w porę, ale pan burmistrz zaczął ten temat obwodnicy Nieproszewskiej, bo za 5 lat to już by nie było, którędy je poprowadzić. Więc żeby to nie było podobnie, panie burmistrzu, mamy tydzień czasu do sesji. Mam nadzieję, że to dostaniemy. Na to pan radny Mirosław, mam nadzieję, że mnie poprze.
Jak najbardziej. A ja mam jeszcze jedno pytanko. Czy wiemy, jakiego rodzaju inwestor chce przejąć ten grunt, żeby nam się nie trafił, bo to jest nasza zachodnia strona, żeby nam się nie trafił jakiś inwestor typu Hetman Eco? Dziękuję.
Państwo, właśnie po to będzie też proponowany Państwu miejscowy plan, żeby całkowicie zabezpieczyć interes gminy. Oczywiście nie zdradzę, znaczy nie wiem nawet, bo właściciel nie zdradził, jakiego stara się pozyskać inwestora, ale jest to bardziej branża logistyczna, hala magazynowa, czyli tutaj w tym kierunku bardziej to będzie zmierzało, ale mamy, drodzy Państwo, doświadczenie w miejscowym planie, jeżeli chodzi o strefę AG w Nieproszewie i również tam są, już przetestowaliśmy odpowiednie zapisy, które mają wykluczać te przedsięwzięcia, które mają jakby przy swojej, oddziałują na środowisko, tak? Więc tutaj to jest też i tutaj prośba do Państwa, żebyśmy w tym docelowym kształcie mogli to uwzględnić, takie zabezpieczenie. Wiadomym jest, że rozpoczyna tą procedurę wywołanie, czy to właśnie w tym przypadku zmiany studium, a w przypadku planu oczywiście wywołanie nowej uchwały, bo tutaj nie obowiązuje miejscowy plan. To jest jakby moment rozpoczęcia, więc dopiero cały ten proces ruszy i to zostanie, nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć wszystkich kwestii w uchwale wywołującej daną zmianę. Mamy również, drodzy Państwo, w doświadczeniu, że jeżeli coś nie pasowało, to sama uchwała, która nadal była przygotowywana, ona była zmieniana po to, żeby móc ją dostosować do takich okoliczności, żeby zabezpieczyć interes gminy, ale też i móc jakby etapować na przykład uchwalanie miejscowych planów. Czyli chodzi o to, że ta ingerencja w ten akt będzie cały czas również na etapie przygotowania przez urbanistów, będzie, drodzy Państwo, nad tym kontrola. Więc trudno to przewidzieć. Jedynie mogę Państwu powiedzieć to, o czym tutaj mówi Pan Przewodniczący, że zmiana przebiegu obwodnicy północnej Buku, tak jak ona wchodzi, można powiedzieć, w ulicę Folwarczną, ale ten bufor i pas obwodnicy północnej Buku wykracza powyżej tej ulicy drogi Folwarcznej. Więc możliwość, nie wyobrażam sobie poprowadzenia w ogóle obwodnicy, jeżeli by doszło do przebiegu obwodnicy zachodniej Buku, ona nie zostanie, z uwagi na uwarunkowania, nie zostanie poprowadzona po przebiegu drogi Folwarcznej, tylko będzie musiała być realizowana między drogą Folwarczną a wsią Pawłówko. Więc ten mam tutaj, drodzy Państwo, mapkę, mogę Państwu ją puścić, żebyście się zapoznali, jak to przebiega. Ale jeżeli Państwo prosicie, to oczywiście takie wyjaśnienia i informacje przedłożymy mailowo. Nie widzę problemu. Tyle mogę na tym etapie powiedzieć i wyjaśnić, ale uspokajam, najważniejsza jest komunikacja. Żadne przedsięwzięcie nie może powstać bez odpowiedniej komunikacji, więc to przedsięwzięcie, o które Państwa proszę, czyli utworzenie nowej przestrzeni aktywizacji gospodarczej, musi mieć sprawną, zapewnioną arterię komunikacyjną. i o to na pewno będę dbał i stał na straży.
Dobrze, panie burmistrzu, to prosimy o podesłanie, przynajmniej ja, po to, żebyśmy byli tutaj pewniejsi tym zapewnieniom na grafice dodatkowej, no bo to jest załącznik do uchwały, więc tutaj już nie będziemy tego zmieniać, ale na grafice dodatkowej, żeby ta poprzednio przyjęta przebieg obwodnicy północnej, żeby z tego wynikało, że nie jesteśmy w kolizji w tym trójkącie północnym działki numer 4/54. O to tak najbardziej chodzi, a i tak w przyszłości musimy się zająć obwodnicą zachodnią, przynajmniej co do prognozowanego, już nie powiem, że projektowanego, ale prognozowanego przebiegu, bo to też zaczyna już być przedmiotem najbliższych lat, przynajmniej w projektowaniu. Państwo, do tego zakresu pan Andrzej Jankowski, proszę.
Dziękuję bardzo. Ja już z panem burmistrzem rozmawiałem na temat, chodzi mi o północną obwodnicę miasta, bo tam ta farma fotowoltaiczna, wydawało się, że tutaj zostanie zablokowane, ale z tego co ja widzę, to tam po prostu tir za tirem przyjeżdża i rozkładają te, nie wiem co tam jest, bo może się mylę, ale jeżeli ta działka, o której pan burmistrz wie, zostanie zrobiona jako farma fotowoltaiczna, no to my już tej obwodnicy północnej nie zrobimy. Chyba że się uda jeszcze zablokować w jakiś sposób, ale działka sięga aż do tych łąk tam, do tego kanału, więc nie wiem, czy się uda, ale oby się udało, panie burmistrzu.
Szanowni państwo, w poniedziałek miało miejsce spotkanie w urzędzie. Przyjechali z Bydgoszczy przedstawiciele inwestora, przyjechali pełnomocnicy, projektanci, 9-osobowy skład, bo walczą, żeby powstała farma. Dowóz materiału w sąsiedztwo planowanej budowy nie oznacza rozpoczęcia tej budowy. Mają owszem pozwolenie na budowę, ale nie mają wszystkich uzgodnień i tych uzgodnień po spełnieniu warunków póki co nie otrzymają. Kwestia dotyczy tego, że mają już energię sprzedaną na tych aukcjach i tam oni już kalkulują swoje zyski. Póki co nie mają uzgodnionej geometrii zjazdu, póki co nie mają uzgodnionego przebiegu linii kablowej przez wszystkie działki do GPZ-u. Poza tym zmieniły się okoliczności, jeżeli chodzi o infrastrukturę w mieście, w rozbudowie, w modernizacji jest ulica Słoneczna, bo budowana jest kanalizacja sanitarna i za moment będzie też zmodernizowana nawierzchnia, wybudowana nowa, odtworzona. Za chwileczkę będziemy realizować w ulicy Smugi, więc już kwestia wchodzi w grę gwarancji, gwaranta, bo on musi odtworzyć nawierzchnię, on musi zapewnić, że będzie to przez okres taki, a nie mniejszy, nic się nie stanie, więc wpuszczenie kolejnego wykonawcy w coś, za co odpowiada jeden wykonawca, to jest, drodzy państwo, no niemożliwe. Poza tym przedstawiłem również propozycję inwestorowi, aby najzwyczajniej sobie zbilansował i zmniejszył zakres inwestycji, zostawiając bufor na planowaną obwodnicę. Prosiłem o spotkanie już rok temu. Nie doszło ono do skutku, nie było tej woli, czuli się pewni. Uzgodnienie mają tak naprawdę chyba do lipca bądź sierpnia, jeżeli chodzi o linię kablową. Na pewno do tego czasu nie są w stanie jej wybudować, więc drodzy państwo, śmiem przypuszczać, jeżeli nie zrealizują pomyślnie wszystkich uzgodnień, to nie będą mogli realizować inwestycji. O tym zostali poinformowani, swoje ryzyko już muszą skalkulować i ponieść. To nie jest, drodzy państwo, inwestycja gminy. Wiecie państwo, że lobby fotowoltaiczne w tym kraju jest olbrzymie i nie zawsze jest możliwość, nie chcę używać słowa zablokowanie, ale nie zawsze jest możliwość, aby gmina mogła ingerować w tą własność i przeznaczenie, jeżeli coś się odbywa na zasadzie warunków zabudowy, bo orzecznictwo póki co jest na niekorzyść gmin, bo są zazwyczaj uchylane decyzje w pierwszej instancji. I tak się niestety, drodzy państwo, dzieje, ale to nie tylko dotyczy samego areału wyznaczonego pod daną inwestycję, również chodzi o zasilenie, poprowadzenie linii, szereg różnych innych okoliczności i czynników, Więc zapewniam Państwa, że jeżeli inwestor nie dostosuje się do naszych postulatów, naszych oczekiwań, to nie zrealizuje tej farmy. Tyle.
To jest niepokojąca informacja, Panie Burmistrzu. To nas tutaj Pan Andrzej wprowadził dopiero w temat.
No ale to cóż to za pozwolenie na budowę, jak farma nie będzie, drodzy Państwo. Niestety pozwolenie na budowę linii kablowej to jest odrębna sprawa. Pozwolenie na postawienie paneli to jest odrębna sprawa. Niech sobie postawią panele, które nie będą funkcyjne, więc są w ogóle na etapie zmiany technologii tych paneli. Generalnie jeszcze daleka droga, żeby w ogóle cokolwiek miało być tam i funkcjonować. Uchwała o przystąpieniu do zmiany studium, jeżeli chodzi o północną obwodnicę Buku, bądź wywołanie miejscowego planu. Jest to akt, który zawsze wywieszany publicznie. Właściciel był o tym wcześniej informowany. Do tej pory nic z tym nie zrobili. Działali na własne ryzyko, chcąc i przechytrzyć gminę. Dziś jesteśmy na takim etapie, że generalnie jeżeli chcą zrealizować inwestycje, muszą zbilansować sobie sprzedaną energię i generalnie no muszą się dostosować, drodzy Państwo. No nie ma wyjścia. Więc na spokojnie, na razie jeszcze nic złego się nie dzieje. Mamy jeszcze w ręku instrumenty i będziemy działać.
To jest niedobra informacja, Panie Burmistrzu, i trzeba by chyba naprawdę służby prawne nasze uruchomić, bo jak nas zablokują na północy, to my już pod duszniki wtedy wyjdziemy. I to nie my, tylko gmina sąsiednia. A przypomnę, my z tych farm dokładnie nie mamy nic. Póki co, tylko same kłopoty. Nie? Czesi mają do tego stopnia kłopoty, że wyłączyli chyba w sobotę, jak dobrze się doczytałem, w ogóle cały system zasilania OZE, ponieważ było takie słońce i było takie natężenie prądu uzyskanego z OZE, że niestety cały system kumulacji i magazynów energii, których nie ma i dopiero budować, padł. Krótko mówiąc, musieli zawiesić pozyskiwanie prądu z OZE, więc my mamy chyba to samo, ale my mamy inny problem. Zablokowania tej inwestycji na pewno. Nie wiem, Panie Burmistrzu, służby prawne to przemyślą, bo sprawa jest poważna. I dlatego wywołuję temat tej zachodniej obwodnicy, bo za chwilę się okaże, że tam też nie będzie korytarza. Za parę lat jeszcze dwa budynki, trzy powstaną i leżymy. Potem to tylko rozbiórka i problemy z wywłaszczeniami i innymi rzeczami. No to się dzieje w Nieproszewie, jeszcze trochę byśmy nie zdążyli. Więc żeby temu przeciwdziałać, to prosimy o działania.
Wejdę panu przewodniczącemu w słowo. Proszę. Bardzo przepraszam. Proszę nie używać słowa zablokowanie inwestycji. Póki co inwestor nie ma wszystkich uzgodnień. A żeby je uzyskać, musi spełnić określone warunki.
To wierzymy, że to się uda, ale pan Andrzej zaczął i ma informację z pierwszej ręki, że tam coś się dzieje. W związku z tym rozumiem, że jakieś jednak czynności zmierzające do inwestycji trwają. Więc w tym zakresie używam słowa zablokowanie inwestycji, ale to służby prawne urzędu niech się może na tym pochylą, co można jeszcze zrobić. To tyle, ale myślę, że do sesji tą grafikę dostaniemy z tym przebiegiem północnym nałożonym na tą właśnie działeczkę, która ma być przedmiotem korekty i zmiany studium. Państwo radni do tego tematu? Nie. To prosimy dalej.
Kolejna uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy Kamienna Kalwie. Ulica ta przebiegać będzie przez działkę numer 67, która stanowi własność miasta i gminy Buk i przez trzy działki, które stanowią własność osób prywatnych. Współwłaściciele działek, które przylegają do tej właśnie drogi, wystąpili z wnioskiem o nadanie tej drodze nazwy ulica Kamienna. Właściciel terenu prywatnego wyraził na to zgodę. Rada Sołecka również nie wniosła sprzeciwu. W związku z tym przedkładamy Państwu propozycję projektu uchwały o nadanie nazwy tej właśnie drodze ulica Kamienna.
Państwo radni, kolega Leszek, Kamienna Góra. Może być? Jest okej? Okay? Naprawdę? Dobrze. Ulica Kamienna Kalwy. Dwa razy K. Dwa razy K. Dobrze. Kolejna uchwała.
Kolejna to jest w sprawie określenia sezonu kąpielowego 2023 roku, czyli na rok 2023. Tak jak co roku do 20 maja Rada Miasta ma możliwość, obowiązek w zasadzie, no jeżeli chce, żeby sezon kąpielowy został określony i wyznaczony na terenie naszej gminy, to do 20 maja musi podjąć uchwałę w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpieliska na terenie gminy. Ośrodek sportu, który ma w swoim zarządzie kąpielisko, wystąpił do nas z wnioskiem w terminie wiadomym, czyli do 30 grudnia. Całość dokumentacji została zaopiniowana przez właściwe organy, czyli przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, przez Inspektora Ochrony Środowiska, przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W związku z tym uchwała jest gotowa do tego, żeby mogliście Państwo ją podjąć.